filarem i podwaliną prawdy, albo fundamentem prawdy. To jest cytat z pierwszego listu do Tymoteusza, 3 rozdział, 15 werset, druga część. Powtórzę jeszcze raz. Kościół filarem i fundamentem, albo podwaliną prawdy. To było hasło naszej pastorskiej konferencji, którą mieliśmy przez prawie 3 dni w radości w siedzibie Wyższego Baptystycznego Seminarium Teologicznego. I wróciłem właśnie wczoraj z tej konferencji, w czasie której poruszaliśmy różne ważne tematy, ale również przewijał się właśnie temat Kościoła. My jako pastorzy też musimy sobie przypominać czasem, czym naprawdę jest Kościół, w którym służymy, i żebyśmy mogli się potem dzielić z naszymi siostrami i braćmi tym zrozumieniem, czym naprawdę jest Kościół. I czym jest prawda, bo w tym krótkim zdaniu zaczerpniętym z pierwszego Tymoteusza, że Kościół jest filarem i fundamentem albo podwaliną prawdy. Kościół i prawda. Dwa nierozłączne elementy. I oczywiście chcę troszkę poświęcić czas właśnie temu jednemu zdaniu i jemu się przyjrzeć bliżej, ale żebyśmy mogli to zrozumieć, to odrobinę kontekstu na początek. Otóż pierwszy list do Tymoteusza to był jeden z ostatnich pasterskich listów apostoła Pawła, bodaj przedostatni. Po ostatnim, jaki napisał, był drugi list do Tymoteusza. Gdzieś między 64 a 66 rokiem został ten list napisany. Paweł już też miał około 67 lat, a więc to jest koniec jego życia. Napisał ten list z Rzymu albo z Filipii, tutaj nie ma pewności. I ten list zawiera prawdy, polecenia duszpasterskie, rady Pawła dla młodszego wiekiem, ale już doświadczonego duszpasterza. Paweł jakby rozstając się z życiem, czując, że już ten czas się zbliża, postanowił wyposażyć swojego przyjaciela, swojego młodszego brata w te właśnie rady i polecenia. I Paweł pozostawił Tymoteusza w Efezie z bardzo trudną misją. I chciałbym, żebyśmy tylko sięgnęli do pierwszego Tymoteusza, 1 rozdział, wersety 3 do 7. 1 Tymoteusza, 1 rozdział, 3 do 7. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię, pisze Paweł do Tymoteusza, abyś pozostał w Efezie i polecił niektórym odstąpić od głoszenia innej nauki. Miałeś im nakazać, aby przestali zajmować się baśniami, niekończącymi się rodowodami, które częściej wywołują niepotrzebne dyskusje, niż służą Bożemu porządkowi zbawienia. Ten bowiem opiera się na wierze. Natomiast celem tego nakazu jest miłość płynąca z czystego serca i dobrego sumienia i nieobłudnej wiary. Niektórzy rozminęli się z tym i skończyli na czczej paplaninie. Chcą być nauczycielami prawa, a nie rozumieją ani tego, co mówią, ani tego, przy czym tak stanowczo obstają. Zobaczcie, Paweł zostawił w Efezie Tymoteusza z bardzo trudną misją, aby powstrzymać fałszywe nauki, aby rozprawić się z fałszywymi nauczycielami, ponieważ w Kościele najważniejsza jest prawda i głoszenie prawdy. Tam, gdzie wdziera się do Kościoła fałsz, nieprawda, kłamstwo, oszustwo, fałszywa doktryna czy teologia, tam oczywiście diabeł ma swoją rolę do spełnienia, a to wszystko służy przeciwko Kościołowi. Paweł pozostawił Tymoteusza tam, z taką misją. I spodziewał się też, że wkrótce przybędzie do Efezu, gdzie wcześniej oczywiście ten zbór założył, to tak dla przypomnienia. I to było w czasie trzeciej podróży misyjnej, kiedy Paweł był i założył ten zbór. I czytamy o tym w Dziejach Apostolskich w 19 rozdziale, jakbyście chcieli sobie przypomnieć, jak to działo się w Efezie. Przypomnę tylko, pamiętacie, Efez pełen czarnoksięstwa, pełen fałszywych bogów. Te miejsce, gdzie była świątynia Artemidy Efeskiej, tam, gdzie Paweł głosił żywego Boga, ludzie zaczęli rezygnować z oddawania czci tym posążkom, które były wykonywane przez rzemieślników w Efezie. A oni robili na tym kokosy. I oczywiście pamiętacie, doszło do rozruchu w mieście, ponieważ ten biznes został zagrożony i oczywiście Paweł musiał ten Efes opuścić, ale miasto zostało nasycone Ewangelią i nawrócili się ludzie, mimo tych okultystycznych praktyk. I teraz właśnie w 1 Tymoteusza 3,15 przeczytam cały ten werset, z którego fragment czytałem na początku. Paweł mówi tak: gdybym jednak opóźniał swoje przybycie do ciebie, tu w tym kontekście mówi, to masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem Boga żywego, filarem i podporą prawdy. Masz wiedzieć, jak postępować w kościele. I zwróćcie uwagę, tu apostoł Paweł używa kilka określeń Kościoła. I one są ważne, żeby zrozumieć, kimżeż my też jesteśmy jako cząstka Bożego Kościoła. Paweł mówi, żebyś pamiętał, jak postępować, gdzie? W domu Bożym. W domu Bożym. Kościół to dom Boży. Dom to znaczy ludzie, to nie budynek, ale to dom Boży. A więc dom złożony z ludzi, którzy budują się w dom duchowy, jak w 1 Piotra czytamy w 2 rozdziale i w 5 wersecie. Budowani w dom duchowy, prawda? Macie się budować w dom duchowy. To my jesteśmy tymi cegiełkami domu duchowego. Ja i ty. Kościół to wspólnota Bożych dzieci. To miejsce przebywania razem Bożych dzieci, jako Bożej rodziny. Bo dom zawsze się kojarzy z rodziną, jeśli mamy dobre skojarzenia też, prawda? Dom to jest dom Bożej rodziny, w której sam Bóg jest ojcem tej rodziny, Bóg jest obecny i w tej rodzinie, w tym domu Bóg jest najważniejszy. To jest Kościół. Dom Boży. My powiadamy, przychodzimy do kościoła, do kaplicy, czasem mówimy do domu modlitwy, prawda? Bo się tu przychodzimy modlić, tak? Nie grać w koszykówkę, tylko modlić się, prawda? Ale mówimy, to jest, przychodzimy do domu Bożego. Bo ci bracia, którzy tu wznosili przez 120 lat temu, zaczęli budować ten dom, to oni go budowali po to, żeby to był dom Boży. I kiedy po raz pierwszy tu się zebrali, to przez modlitwę poświęcili ten dom dla tego celu. To jest dom Boży. Ale nie te mury są kościołem, one są miejscem, które nas otacza, ale to my jesteśmy żywym Bożym Kościołem. My jesteśmy domem Bożym. I Paweł mówi: pamiętaj, Tymoteuszu, że ty służysz w domu Bożym. Ale to jest pierwsze tylko z określeń, których Paweł tutaj używa. Bo potem 3,15, 1 Tymoteusza, żebyś wiedział, jak trzeba sobie radzić albo postępować w domu Bożym, który jest, co tam dalej czytamy, kościołem Boga żywego. Słowo kościół w języku polskim to jest jedno z takich słów, które bardzo mają różne znaczenie, prawda? Kościół jako denominacja, kościół jako budynek, kościół jako wspólnota ludzi wierzących, prawda? A więc takie różne mamy określenia tutaj domu. Ale Paweł mówi, to jest kościół żywego Boga. Kościół żywego Boga. I słowo kościół, najpierw zwróćmy na to uwagę. Już nieraz na pewno przypominaliśmy sobie, uczymy się tego w seminarium, że tu jest użyte greckie słowo eklezja. A to jest wspólnota ludzi wywołanych, ludzi powołanych, wywołanych z tego świata, tak jak czytamy w Starym Testamencie, zbór synów izraelskich, tak? Czyli zbór, nie zbiór, jak to często otrzymujemy korespondencję i gdzieś tam urzędnicy to mylą i zbiór. Zbór, zgromadzenie ludu Bożego. zbór synów izraelskich. Teraz Paweł pisze do Tymoteusza, ponieważ byli tam wierzący i z Żydów, i z pogan, wy jesteście kościołem, eklezją, tą wybraną grupą, wywołaną ze świata przez Boga, przez żywego Boga. To jest kościół, to jest eklezja żywego Boga. To nie myśmy się zorganizowali, powołali i postanowili sobie założyć kółko wzajemnej adoracji i wspaniały klub miłośników Pana Boga, ale to jest kościół żywego Boga, co oznacza, że ten kościół należy do Boga. My jesteśmy Jego własnością. To nie my pierwsi wybraliśmy Boga, ale to, jak Pan Jezus sam powiedział, nie byście mnie wybrali, ale ja was wybrałem. Kiedy? Ano kiedy byliśmy już lepsi, bardziej wychowani, grzeczni. Prawda? Mało tego, że kiedy byliśmy grzesznikami, to Chrystus za nas umarł, mówił Paweł, bo to były jego czasy, prawda? Ale czytamy w Piśmie Świętym coś jeszcze bardziej fenomenalnego, że wybrał nas Bóg przed założeniem świata. Dla nas to jest to trudne do zrozumienia, bo tu dotykamy nieograniczoności Boga w czasie, że Bóg istniał przed zawsze. Ale On jeszcze przed założeniem świata, On pomyślał, żeby nas wybrać i uczynić Kościołem. Chciałbym, żebyśmy to docenili, że myśmy się tu nie znaleźli przypadkiem. My się nie staliśmy ludźmi wierzącymi przez przypadek albo z naszego wyboru, choć to była nasza decyzja. Ale to Bóg nas wybrał pierwszy. To jest Kościół żywego Boga. To jest grono wywołanych, wybranych przez Boga ludzi. I nigdy nie odpowiemy sobie na pytanie, dlaczego nas wybrał, a innych nie wybrał. W sensie, że inni nie chcieli skorzystać z tej propozycji. Choć modlimy się, zwiastujemy Ewangelię z nadzieją, że następni, kolejni zrozumieją i odkryją, że Bóg chce ich do tej eklezji, do tego żywego Kościoła zaprosić, żeby byli Jego częścią. To sam Jezus wybrał, jeszcze przed założeniem świata. To jest niesamowite. Nigdy tego nie zrozumiem, ale jakie to jest fascynujące, jakie to jest niezwykłe. Chodzi o ten zachwyt dla Boga, który sobie zaplanował, żeby taki Andrzej Seweryn, grzesznik, taki chłopak, który się gdzieś tam urodził, żeby on był moim dzieckiem, żeby on należał do mojej rodziny. Dlaczego? Boża miłość i Boża łaska, nic więcej. A więc jesteśmy wspólnotą duchową, w której też przebywa i działa żywy Bóg. To jest Kościół żywego Boga. Biada takiemu kościołowi, czy takiemu zborowi, czy jakiej wspólnocie, zgromadzeniu chrześcijan, dla których Bóg będzie tylko pięknym słowem, świętym słowem. Jakąś ideą nieokreśloną. To ma być Bóg żywy, Bóg, który działa, Bóg, którego czuję, nie widzę, ale Go czuję. Mało tego, jestem pewny, że On jest i że On jest między nami. A Jezus to w tych prostych słowach powiedział, jeśli was dwóch lub trzech w moim imieniu się zbierze razem. To już to jest eklezja, to już jest ta cząstka żywego Kościoła. To ja jestem między wami. Kto ja? Ja, Jezus Chrystus, zmartwychwstały. Ja, Bóg wcielony, który jest obecny w Kościele, bo to jest Kościół żywego Boga. To Bóg ustanowił Kościół. Nie ludzie wymyślili Kościół, ale to Bóg Kościół ustanowił. A więc Kościół tworzą ci, którzy rozumieją, że to jest wspólnota, w której jest żywy Bóg i w którym jest głoszona prawda, która tu jest ważna. Kościół jest filarem i podwaliną prawdy. Prawdy. O tym za chwilę powiemy. Mieliśmy bardzo ciekawego jednego z wykładowców w czasie naszego spotkania pastorskiego, mianowicie szef Polskiej Agencji Prasowej. Stary, doświadczony dziennikarz. Wiecie, on się nawrócił niedawno. Autentycznie oddał życie Bogu. Jest członkiem zboru w Radości, tam naszego zboru baptystycznego w Radości. Doświadczony dziennikarz, szef Polskiej Agencji Prasowej. I on, mówiąc oczywiście o kwestiach komunikacji, o tych problemach związanych z mass mediami i z tymi pułapkami, które czasem wpadamy, kiedy nas proszą o jakieś wywiady, a potem, prawda, nie autoryzują i wypisują różne dziwne rzeczy, bo niestety, jak on powiedział, prawda jest niewygodna, prawda jest nielubiana w świecie, prawda w oczy kole, dzisiaj nieprawda, fałsz, jakiś, prawda, skandal, to się sprzedaje, to dzisiaj jest. Natomiast prawdę trudno znaleźć często w wielu, wielu mediach i on o tym mówi. Ale mówi, dlaczego ja stałem się człowiekiem wierzącym? Mówi, w końcu Bóg sprawił przez kontakty tam jakieś z naszymi liderami naszego kościoła w związku z jakimiś właśnie tymi jakimiś sprawami związanymi właśnie z kontaktami z mediami. Poznał naszych ludzi, potem trafił do zboru, mówi, ja przyszedłem i ja odczułem, ja zrozumiałem, ja poczułem, że ja jestem w miejscu, gdzie głosi się prawdę. W razie dla dziennikarza od wielu lat, 30 lat dziennikarz, doświadczony stary wyga, nie? Mówi, ja wreszcie trafiłem do wspólnoty i to, co tam słyszałem, ja usłyszałem prawdę. A prawda jest tak cenna, chociaż tak nie lubiana w świecie dzisiaj. Ale drugie, co powiedział, ja trafiłem do ludzi, wśród których poczułem żywego Boga. Ja poczułem żywego Boga, bo to jedno z drugim jest silnie związane. Tam, gdzie jest Bóg, tam jest prawda. Bo Bóg przemawia, zawsze mówi prawdę. A gdzież tej prawdy obiektywnej znaleźć? Szukać, jak ją znaleźć dzisiaj? W natłoku tylu informacji, dezinformacji, fejków, newsów i fałszywych newsów. Gdzie jest prawda? Ludzie dzisiaj rozpaczliwie szukają prawdy. Jeżeli nie mają tej prawdy w Bogu i w Słowie Bożym, które jest prawdą, i on mówi, tu jest prawda, ja to odkryłem, że prawda jest głoszona wśród tych ludzi. Wśród tych ludzi przemawia Bóg i odkryłem, że tu jest prawda i dlatego jestem, kim jestem dzisiaj. Jestem waszym bratem. To jest właśnie Kościół. I właśnie zmierzamy jeszcze do tego, co tutaj Paweł powiedział, że to nie jest tylko dom Boży, to jest Kościół, ta eklezja, to grono ludzi wywołanych przez żywego Boga i ten Kościół jest filarem i podwaliną albo fundamentem, albo podporą prawdy. Kiedy apostoł Paweł pisał to do Tymoteusza, który był wtedy w Efezie i pisał, to oczywiście nawiązywał do świątyni Artemidy Efeskiej. Skąd mu się wzięło to, że to jest filar i podwalina prawdy? Otóż właśnie świątynia Artemidy, zwana także Artemizjonem, to była wielka świątynia, jeden z cudów świata. Potężna świątynia zbudowana ku czci Artemidy Efeskiej, wielkiej bogini starożytnych Greków. Stanowiła ona największą ozdobę Efezu. Ciągnęły tłumy pielgrzymów, żeby tam kłaniać się tej bogini w Azji Mniejszej, obecnie to jest teren Turcji. Była to potężna świątynia, jak na tamte czasy, 130 metrów długa, 69, prawie 70 metrów szeroka. Nie, dokładnie pamiętam, jakie wymiary boiska piłkarskiego, ale coś chyba porównywalnego gdzieś będzie. Potężna świątynia, mało tego, była zbudowana i do budowy zużyto wielkich płyt marmuru z cedrowego drewna, bardzo libańskiego, który był bardzo drogi. Świątynia została zaprojektowana jako dipteros, tu czytam, otoczony podwójną kolumnadą złożoną z 8 kolumn przed, z 8 kolumn w części potem tylnej i miała 20 kilka kolumn jeszcze wzdłuż boków świątyni. I to były podwójne takie kolumnady, w sumie tych kolumn było, czy tych słupów, było 117, więc no to robiło wrażenie, kiedy człowiek wchodził, czasem jesteśmy w jakichś takich budowlach niezwykłych, więc te słupy, one oczywiście każdy z bogatych mieszkańców Efezu, a w ogóle świątynia zbudowana przez króla Krezusa, a Krezus to to się nam kojarzy z bogactwem, tak? Bardzo bogatego króla. Tam bogaci mieszkańcy Efezu, oni jakby finansują, bo kiedy była budowana, finansowali, każdy sobie miał swój jakiś, prawda, taki piękny słup z marmuru, który był zbudowany. Umieszczano je i to były kolumny o wysokości 18 metrów, więc no, kto tu może powiedzieć, chyba wyższe trochę niż tu, a może gdzieś tak, takie kolumnady potężne, średnica 2,5 metra, potężne, zdobiły one, były ozdobione płaskorzeźbami, no i oczywiście w centrum tej świątyni potężny posąg Artemidy Efeskiej. I Paweł, myślę, nawiązywał do tego, że mówi, Kościół, tak jak te filary, które podtrzymywały tę potężną konstrukcję, tę potężną świątynię na owe czasy, podtrzymywały. My też mamy słupy, raz, dwa, trzy, cztery, osiem, tak? Osiem. One też do czegoś służą, one coś podpierają. Ale apostoł Paweł, odnosząc do Kościoła, mówi, że Kościół to jest podwalina, to jest ta kolumna lub filar podtrzymujący i eksponujący prawdę. Kościół jest tym miejscem, gdzie ta prawda jest wyeksponowana, jest podparta, nie jest narażona na upadek, jest silnie podparta. A wiemy, kto jest prawdą, tak? Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jana 14,6, dobrze pamiętać, podnosi. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Jezus jest prawdą. W świecie prawda jest niewygodna. Prawda w oczy kole, mówię jeszcze raz. Ale tylko prawdę możemy odnaleźć w Chrystusie, w Jego Słowie i w żywym, prawdziwym Kościele, gdzie ta prawda jest głoszona. Gdzie nie głosi się fałszywych rzeczy. I Kościół ma być podwaliną też i fundamentem prawdy. Każdy słup, on ma też tam swoje podparcie. Prawda? Musi mieć silne podparcie, żeby sam słup się gdzieś nie zawalił i prawda nie został zniszczony. Kościół podwalina lub fundament prawdy. Jesteśmy, jak to apostoł Paweł napisał, zbudowani na fundamencie. Na jakim fundamencie? Autorytetu liderów, mądrości, inteligencji pastora czy księdza w swoim kościele. Na jakim fundamencie prawdziwy, żywy Kościół jest zbudowany? Na fundamencie apostołów i proroków. To jest symbol jakby proroków, jakby Starego Testamentu i apostołów Nowego Testamentu. Na gruncie prawdy Słowa Bożego, Starego i Nowego Testamentu, bo całe Pismo przez Boga jest natchnione. I my jesteśmy zbudowani na tym fundamencie. I to jest podpora prawdy. A tym kamieniem węgielnym w całym tym fundamencie jest Jezus Chrystus. Jesteśmy budowani na fundamencie Słowa Bożego. Czy takim Kościołem jesteśmy? Czy jesteśmy Kościołem? My, zbór baptystyczny w Szczytnie. Czy my jesteśmy Kościołem Boga Żywego? Czy jesteśmy domem Bożym? Czy jak tu przychodzimy, to przychodzimy dokąd? Do jakiego miejsca? Czym jest nasza wspólnota, którą tutaj tworzymy i co niedzielę się spotykamy, prawda? Kim jesteśmy? I padło jeszcze jedno ciekawe, bo wiele oczywiście wykładów, wątków mieliśmy innych, ale tym się postanowiłem z wami podzielić, bo to było zresztą jakby centralne myśli, które były w związku z hasłem naszej konferencji. Padło jeszcze bardzo jedno ciekawe pytanie na tej konferencji. Mianowicie któryś z wykładowców powiedział, zastanówmy się, bracia pastorzy, kochani, jedyni, dlaczego na przykład jakiś ateista, czy człowiek, który nie ma bliskiej więzi z Bogiem, dlaczego taki człowiek miałby przyjść do naszego zboru? No takie pytanie zdawałoby się, ale dające dużo do myślenia. Co mogłoby sprawić, że ktoś z ulicy, bliżej nie znający Boga, a już nie mówię o ateistach, ale na przykład ateistę miałby tu przyjść. Po co? Dlaczego? Co mogłoby być i co powinno być cenne? Dlaczego ktoś miałby przyjść do naszego zboru? Dla pięknej muzyki? Jeżeli przyjdzie dla dobrej muzyki, tam też to ważne padło. Jeśli piękną muzykę w jakimś kościele, a są kościoły, które mają bardzo profesjonalne, prawie takie profesjonalne jak nasze, uwielbienie, wspaniałe zespoły, cudownych artystów, sprzęt najwyższej jakości. I to ktoś powiedział, jeżeli ktoś przyjdzie dla muzyki, to on zostanie w tym kościele tylko wtedy, kiedy ta muzyka ciągle będzie pięknie brzmiała. Ale jeżeli tej muzyki zabraknie, to pójdzie gdzieś indziej, gdzie taka lepsza muzyka istnieje. Czy ktoś przyjdzie z ulicy ze względu na nas, bo tacy piękni jesteśmy i tacy mili i przyjemni? Czasem tak jest, że ktoś przychodzi i mówi, fajni, fajni ludzie z was. No ale jak przychodzą chwile i nie jesteśmy czasem zbyt fajni, bo gdzieś czasem jakieś emocje zagrają i ktoś zobaczy, że ci fajni to nie fajni. I już go nie ma. Tak czy nie? Bywa tak? A myślałam, że wy to tacy święci. A wy też czasem potraficie to czy tamto, no bo jesteśmy tylko ludźmi. Unikamy oczywiście takich niemiłych rzeczy, ale diabeł próbuje czasem użyć naszych emocji, naszych charakterów. Po co miałby przyjść człowiek z ulicy? Dla uroku osobistego, inteligencji pastora, czy lidera, czy księdza, który tam przemawia? Przyjdzie czasem, może i z tego powodu. Ale to nie jest motyw dobry. To nie jest motyw, bo to nie jest tutaj dla popisywania się kogoś. A może ktoś przyjdzie, bo będzie oczekiwał na jakieś nadzwyczajne, nadprzyrodzone, mistyczne przeżycia. No to jeśli przyjdzie, to będzie oczekiwał, że ich doświadczy. I przyjdzie następnym razem, kiedy będzie pewny, że kolejnych doświadczeń, a jeżeli tych mistycznych doświadczeń zabraknie, prawdopodobnie jego zabraknie wśród nas. Bo to nie są trwałe powody, dla których ktoś przychodzi. A może ktoś przychodzi dla darmowej kawy i ciastka w kawiarence, bo takie fajne jest, że tam się pójdzie, wypije za darmo. Super, słuchajcie, nie ma drugiego takiego lokalu w Szczytnie. Można przyjść, ale jeżeli zabraknie kawki i herbatki i kawiarenki nie będzie w którąś niedzielę, w okresie stanu wojennego przychodziły dary z zagranicy i bardzo wielu ludzi przychodziło, bo intencja ofiarodawców była taka, podzielcie się z waszymi sąsiadami, przyjaciółmi, nie pytajcie, kto kim jest, jakiego kościoła pochodzi. Mamy do was zaufanie jako do wierzących, a wy dostajecie dużo tych, zaspokoi to wasze potrzeby, ale podzielcie się z innymi. I myśmy dzielili się i zapraszali ludzi, przyjdźcie, weźcie pomoc. Ale pomoc się skończyła i co? A przychodzili regularnie do nas po pomoc. Ale pomoc się skończyła i skończyły się. Zobaczcie, można przyjść do kościoła, jakiegokolwiek wyznania, prawda? Ale kiedy te intencje nie są i motywacje nie są właściwe, to będzie to zawsze jakaś jednak okazjonalna i luźna więź. A przecież nie o to chodzi. Bo my jesteśmy duchową wspólnotą, którą spaja Bóg, spaja na dobre i na złe. Kiedy jest dobre ciasto w kawiarence i kiedy nie ma, kiedy jest dobra muzyka i kiedy jej nie ma, kiedy jest pastor, kiedy pastora nie ma, to Jezus jest z nami. I czy się dobrze, czy źle nam wiedzie, my jesteśmy kościołem, rodziną, która za siebie walczy w modlitwie, płacze, kiedy jest powód do płaczu i cieszy się, kiedy się radujemy. Tak więc te takie przykłady takich motywacji, jeżeli dla takich motywów ktoś przyjdzie, to wcześniej czy później wyjdzie z powrotem tymi drzwiami. Ludzie mają przyjść tutaj i poczuć, że tu jest dom Boży. Ja tu przychodzę, ponieważ przychodzę na spotkanie z moim Panem, że to jest obecny, wyczuwalny, niewidzialny Bóg, którego ja czuję, bo On tu działa. A ludzie dają świadectwo Jego działania w tym domu Bożym. My się dzielimy, co myśmy słyszeli dzisiaj z ust naszego kochanego Dawida. Zrobiło to na nas chyba wrażenie, co? Że można mieć 10 lat i poczuć się grzesznikiem potrzebującym Bożego przebaczenia. I poczuć cudowną ulgę, że te grzechy zostały mi przebaczone. Jeden to przeżywał, mając 10 lat. Ja pierwszy raz coś takiego przeżyłem, miałem 13 lat. Potem ta głęboka, cudowna, cudowne, pogłębione spotkanie nastąpiło parę lat później. Ewa, moja żona, przyjmowała chrzest, niepełna 14-letnia dziewczyna. Ona jako 10-latka w świętajnie oddała swoje serce Bogu. Chrzciłem ludzi, którzy mieli po kilkanaście lat, chrzciłem ludzi po 80. Nie ma znaczenia kiedy. Sławek oczywiście powiedział, byłoby warto jak najwcześniej przeżyć to, żeby nie marnować życia, żeby pojednać się z Bogiem, żyć z Bogiem w cudowny sposób, nie marnując swojego życia. Ale Bóg szuka, Bóg czeka, Bóg zaprasza. Ta eklezja, ten Kościół Boga Żywego nie jest zamkniętą, ekskluzywną grupą, drzwi zamknięte na kłódkę, nikomu więcej nie wolno tu wejść. Kościół jest otwartą ofertą Boga dla wszystkich ludzi, którzy potrzebują poczuć i potrzebują, mają pragnienie poznawania prawdy i doświadczania obecności Boga. A więc Kościół to jest wspólnota, która daje świadectwo żywego Boga, prawdy, która zmienia, która potrafi przekształcać człowieka na obraz Jezusa. Bo to nie jest tylko prawda jako jakaś piękna, najcudowniejsza, nieskazitelna filozofia czy inny sposób, inny styl życia, ale to jest prawda, która przemienia, prawda, która nas kształtuje, prawda, która wykorzenia z nas jeszcze resztki różnych innych przyzwyczajeń, słabości i grzechów. I kończąc, żeby nie przedłużać. Dlaczego przychodzisz na to miejsce? Dlaczego tutaj przychodzimy? I dlaczego mieliby tu przychodzić inni? A zapraszamy, a modlimy się, a chcemy i cieszymy się. Cieszymy się z każdego, kto przychodzi. I każdy nowy, świeży człowiek to jest dla nas radość. Radość wielka. Bo chcemy się dzielić tą radością życia z Bogiem i innymi. No ale to trzeba mieć decyzję. Odwagę. Pamiętasz, Robert, jak mówiłeś? Ileż ty tu razy chodziłeś po tej ulicy tutaj, nie? Jak długo chciałeś, prawda, tutaj wejść, a coś przeszkadzało, nie? Tato, mogło się chyba coś trochę podobnie, nie? Chodziłeś tu raz. Ileż tu razy się chodziło? Ja chcę tu zajść tam, nie? No, aż w końcu przychodzi taki moment, gdzie przez jakieś Boże działanie wspaniałe Bóg pozwala nam przekroczyć progi. Będziemy błogosławieni, jeżeli tu zawsze będzie żywy Bóg. Jeżeli tu zawsze będzie głoszona prawda Słowa Bożego. Prawda, która nas zbliża do Boga, zbliża do siebie, która nas przemienia. To jest Kościół i dlatego warto tu być. Warto tworzyć tę wspólnotę, bo nie znajdziemy czegoś takiego nigdzie indziej. Ani na Stadionie Narodowym dzisiaj wieczorem, ani w klubie, ani w kawiarni. Tak jak w kościele, w domu żywego Boga. Ale czy nasz zbór jest naszym duchowym domem? I domem, w którym Bóg przebywa? To jest Jego dom, nie nasz. To jest Jego dom w pierwszej rzędzie. W pierwszym rzędzie. Czy jesteśmy wspólnotą duchową, która doświadcza obecności i działania żywego Boga? Czy jesteś tutaj przede wszystkim dlatego, że tu głoszona jest prawda, która jest w Jezusie? Nie znajdziesz jej nigdzie indziej. I na tym polega fenomen żywego Kościoła Jezusa Chrystusa, a On sam jest tego Kościoła głową. Tak chciałbym sobie i Wam przypomnieć, kim jesteśmy i kim powinniśmy być. Niech nigdy nie zabraknie tu Boga i prawdy. Bo Kościół jest filarem, podwaliną prawdy. Amen.